Witam Państwa, jest środa, 19 sierpnia, minęła godzina 13. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Szumowski przyznał, że kłamał. Łukasz Szumowski, ogłaszając wczoraj swoją rezygnację ze stanowiska ministra zdrowia, twierdził, że decyzję o odejściu podjął już kilka miesięcy temu. Jednak jeszcze pod koniec lipca twierdził, że nie zamierza odchodzić z resortu. Mówił o tym wprost, na przykład w Polsat News 31 lipca.
Chce pan odejść czy nie? Krótkie pytanie.
Ja, broń Boże, nic nie chcę odchodzić. Tu jest w tej chwili wyzwanie koronawirusa.
Wczoraj Szumowski przyznał, że świadomie mówił nieprawdę. Pytany o sprawę w Polsat News stwierdził, że jest mu wstyd, śmiejąc się przy tym.
Ja pamiętam pańskie wypowiedzi chociażby z tego studia. Miesiąc temu rozmawiał pan
bardzo
z Dorotą Gawryluk.
Mi wstyd, panie redaktorze.
No właśnie, ja tylko zacytuję. Dorota Gawryluk.
Panie redaktorze, oczywiste jest to, że nie można dyskutować o takich sprawach jak zmiana ministra konstytucyjnego poza gabinetem i zaciszem gabinetów.
No, wstydzi się pan tego?
Wstydzę się, tutaj mówię wprost, bo ja po prostu jestem nieprzyzwyczajony do tego, żeby mówić wprost do osób, które bardzo lubię, coś, co nie jest prawdą.
Więcej o oszustwach Szumowskiego za chwilę Idź Pod Prąd na żywo. Resort Zdrowia poinformował dziś o 17 ofiarach śmiertelnych COVID-19. Najmłodszą ofiarą jest 37-letni mężczyzna z Poznania. Wczoraj z powodu COVID-19 w Polsce zmarło 11 osób, w poniedziałek 8. W sumie w Polsce zmarło już 1913 zakażonych osób. Resort poinformował dziś o 735 nowych potwierdzonych zakażeniach koronawirusem. Wczoraj resort zdrowia informował o ponad 590 nowych zakażeniach. Dziś najwięcej zakażeń, 160, stwierdzono na Śląsku. U 37 pensjonariuszy i 14 pracowników Domu Pomocy Społecznej we Wrocławiu stwierdzono obecność koronawirusa. 90 osób przebywa na kwarantannie. Zakażenie koronawirusem wykryto u 5 osób w inspektoracie ZUS w Wieluniu. Zakażenie wykryto także u pracownika Sądu Okręgowego w Opolu. Kwarantanną zostało objętych 11 osób. Zakażony jest również pracownik fabryki kuchenek Amika we Wronkach. Wczoraj polska firma Biomed Lublin ogłosiła rozpoczęcie produkcji leku na koronawirusa stworzonego z wykorzystaniem osocza ozdrowiałych pacjentów zawierającego przeciwciała. Lek będzie podawany domięśniowo w zastrzykach. Pierwsze dawki będą podane pacjentom za około 9 tygodni. Lek na COVID-19 na bazie osocza produkowany jest też w Izraelu. W zeszłym tygodniu izraelska firma Kamada rozpoczęła testy kliniczne immunoglobuliny. Jak podają oficjalne statystyki, już 784 tysiące osób zmarło z powodu zakażenia chińskim koronawirusem. W Stanach Zjednoczonych z powodu COVID-19 zmarło 175 tysięcy osób, w tym ponad 1300 w ciągu ostatniej doby. W Brazylii łącznie zmarło 110 tysięcy zakażonych, z czego wczoraj 1370. Władze Indii podały dziś informacje o prawie 1090 zgonach z powodu zakażenia chińskim wirusem. Łącznie zmarło tam już 53 tysiące zakażonych. W Meksyku po zakażeniu wirusem z Wuhan zmarło już 57 tysięcy osób. Wczoraj podano informacje o 260 zgonach, dzisiaj o 750. Prezydent chce dać podwyżki pracownikom kancelarii. Jak donosi Rzeczpospolita, wszyscy urzędnicy kancelarii prezydenta mają dostać podwyżki. Najniższe wyniosą 500 zł, ale zastępcy dyrektorów mogą liczyć nawet na 1,5 tysiąca złotych więcej, podaje Rzeczpospolita. Nawet o 2 tysiące złotych wyższa ma być pensja doradców i szefa kancelarii. Wyższe płace mają zostać zaliczone wstecz od stycznia tego roku. Kolejny podatek. Rząd pracuje nad rozszerzeniem podatku deszczowego. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej stworzyło projekt zmian w przepisach o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Obecnie podatek obowiązuje właścicieli nieruchomości o powierzchni większej niż 3,5 tysiąca m2, na których ponad 70% powierzchni jest zabudowana. Po zmianach podatek będą uiszczać właściciele nieruchomości o powierzchni powyżej 600 m2, na których zabudowa wyłączy ponad 50% powierzchni biologicznie czynnej. Średnia wysokość podatku ma wynieść 1350 zł rocznie. Obecnie przez ten podatek państwo zabiera Polakom ponad 6 milionów złotych rocznie. Po zmianach zabierze około 180 milionów. Trwają protesty na Białorusi. Białoruskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało o trzeciej śmiertelnej ofierze protestów. W Mińsku zginął 19-letni mężczyzna. W nocy 16 sierpnia samochód wjechał w pieszego, który znajdował się na jezdni. 19-latek zginął na miejscu. Nie żyje Konstantin Szyszmakow, dyrektor muzeum w Wołkowysku. Szyszmakow zasiadał w komisji wyborczej i odmówił podpisania protokołu wyborczego. Jego podpis podrobiono. Mężczyzna zaginął kilka dni później, 15 sierpnia, po tym jak wrócił po urlopie do pracy. Zadzwonił wtedy do żony, której powiedział, że został zwolniony. Był uważany za zaginionego do momentu, kiedy znaleziono jego ciało. Według Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Białorusi mężczyzna popełnił samobójstwo. Władze miasta Grodno odpowiedziały na postulaty protestujących, stwierdzając, że utworzono Radę Porozumienia Społecznego, w składzie której są przedstawiciele władz i społeczeństwa obywatelskiego. Władze miejskie wyraziły również zgodę na wiece w centrum miasta, a także zapowiedziały zapewnienie opieki medycznej i technicznej. Możliwe będzie również relacjonowanie demonstracji w mediach oraz dostęp do anteny lokalnej telewizji Grodno Plus. Lokalne struktury Ministerstwa Spraw Zagranicznych przeprosiły za przemoc stosowaną wobec protestujących, a także zapowiedziały, że wszystkie przypadki pobicia zostaną zbadane. Aresztowani mają zostać wypuszczeni. Strajkujący pracownicy fabryk mają nie być karani. Wczoraj na główny plac w Soligorsku przyszło kilka tysięcy demonstrantów. Większość z nich stanowili pracownicy koncernu potasowego Białoruskalii. Na wiec przyjechała Maria Kolasnikowa, współpracowniczka Światłany Cichanouskiej. Pracownicy mińskiej fabryki traktorów masowo biorą urlopy, aby brać udział w protestach i spowalniać pracę fabryki. Protesty na Białorusi trwają już 11 dni. Demonstranci wyszli na ulicę po ogłoszeniu wyniku wyborów prezydenckich, które uznali za sfałszowane. Od początku protestów zatrzymano prawie 7 tysięcy osób, większość z nich wypuszczono. Dziś ma odbyć się pierwsze posiedzenie Rady Koordynacyjnej powołanej przez Światłanę Cichanouską. Celem Rady jest doprowadzenie do nowych wyborów pod międzynarodowym nadzorem. Dzisiaj odbędzie się również szczyt przywódców Unii Europejskiej poświęcony Białorusi. Spotkanie odbędzie się w formie wideokonferencji. Przywódcy będą rozmawiać m.in. o nałożeniu sankcji na reżim Aleksandra Łukaszenki. Światłana Cichanouska w opublikowanym nagraniu wezwała Radę Europejską, aby ta nie uznawała fałszywych wyborów, ale poparła przebudzenie na Białorusi. Były pracownik CIA szpiegował dla Chin. Amerykański Departament Sprawiedliwości podał, że w piątek aresztowany został były pracownik CIA pochodzący z Hongkongu, 67-letni Aleksander Yuk Ching Ma. Mężczyźnie stawia się zarzut szpiegowania na rzecz komunistycznych Chin. Yuk Ching Ma pracował w CIA od 1982 roku. 7 lat później odszedł i przeniósł się do pracy w Szanghaju, po czym wrócił na Hawaje w 2001 roku. Amerykańska prokuratura podała, że oskarżony i jego krewny, także pracownik CIA, szpiegowali dla komunistycznych Chin przez ponad 10 lat. Mieli przesyłać chińskiemu wywiadowi informacje dotyczące personelu, operacji i metod pracy CIA. Śledczy ustalili, że miał za to dostać 50 tysięcy dolarów. W 2004 roku Yuk Ching Ma dostał pracę w FBI jako lingwista i stamtąd także kradł tajne dokumenty. Grozi mu dożywocie. Amerykańska Partia Demokratyczna poinformowała dziś w nocy, że Joe Biden został oficjalnie wybrany na kandydata ubiegającego się o fotel prezydenta w wyborach 3 listopada. Joe Biden w latach 2009-2017 sprawował urząd wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. Kandydat Partii Demokratycznej znany jest z kontrowersyjnych wypowiedzi. W maju tego roku w audycji radiowej The Breakfast Club odniósł się do czarnoskórych Amerykanów, mówiąc: jeśli masz problem ze zdecydowaniem, czy głosować na mnie, czy na Trumpa, to nie jesteś czarny. W programie Bidena jest m.in. finansowanie z pieniędzy podatników, aborcji na życzenie. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis dziś o 18, a teraz zapraszam na Idź Pod Prąd na żywo. We'll be right back.
Minister Szumowski podał się do dymisji. W wywiadzie przyznał, że nie mówił prawdy. Jednocześnie zapewnił, że wszystkie pieniądze, które podejrzani kontrahenci zalegają Ministerstwu Zdrowia, zostaną zwrócone. Kontrahenci w wywiadach pytani o to mówią, że nie wiedzą, kiedy oddadzą te pieniądze, kto będzie następnym ministrem zdrowia, co dalej z epidemią koronawirusa w Polsce. O tym dzisiaj zapraszam, Tymoteusz Chojecki. A w studiu witam pastora Pawła Chojeckiego.
Witam ciebie i państwa bardzo serdecznie.
I redaktora Cezarego Kłosowicza. Witam.
Witam.
Witamy państwa wszystkich bardzo serdecznie. Przypominamy, że możecie pisać komentarze, pytania na czacie, na YouTubie, także na Twitterze z hashtagiem IPPTV. One trafią do nas. Postaramy się zadać państwu je, zadać naszym gościom dzisiaj w programie o 13:00, a jak się nie uda, to w dogrywce Idź Pod Prąd o 18:00, na którą już teraz zapraszam. My przechodzimy do ministra Szumowskiego. Wczoraj już było mówione o dymisji. Dzisiaj powiedział, że wstydzi się bardzo. Ty, Czarek, podałeś na Twitterze. Zaraz możemy pokazać państwu fragment, jak to bardzo się wstydzi. Zwróćcie państwo uwagę na mimikę. Może zanim przejdziemy do komentarza, pokażmy państwu fragment wywiadu z ministrem, z byłym już teraz ministrem Szumowskim.
Ja pamiętam pańskie wypowiedzi chociażby z tego studia. Miesiąc temu rozmawiał pan
bardzo
z Dorotą
jest
Gawryluk.
Mi wstyd, panie redaktorze.
No właśnie, ja tylko zacytuję. Dorota Gawryluk.
Panie redaktorze, oczywiste jest to, że nie można dyskutować o takich sprawach jak zmiana ministra konstytucyjnego poza gabinetem i zaciszem gabinetów.
No, wstydzi się pan tego?
Wstydzę się, tutaj mówię wprost, bo ja po prostu jestem nieprzyzwyczajony do tego, żeby mówić wprost do osób, które bardzo lubię, coś, co nie jest prawdą.
No wstydzi się bardzo, ale no, po twarzy to tego nie widać, jakiegoś wstydu, raczej się śmieje, no mówi, że no, musiał mówić nieprawdę, no bo o dymisji nie mógł mówić wcześniej, że o takich rzeczach mówi się w zaciszach gabinetów, powiedział, że o jego dymisji wiedziało wcześniej 3 osoby, Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki i Andrzej Duda, no mówi, że już miał na wiosnę odchodzić, że pandemia go powstrzymała, żeby jeszcze został, jak może zanim te wszystkie rzeczy związane z ministrem Szumowskim skomentujemy, to najpierw te wrażenia. Dlaczego on mówi, że się wstydzi i się śmieje? No to przecież widać, że to jedno z drugim nie współgra.
No, musiałby to być człowiek chory psychicznie, który by się w ten sposób zachowywał. Czyli z jednej strony mówi o strasznym przestępstwie wobec Polaków, że ich oszukiwał. Mówi słowa, no, które jeszcze można by od biedy przyjąć za przekonujące, że się wstydzi tego, ale mimika twarzy to jest rechoczący śmiech. On nie tylko się uśmiecha, tylko on rży. Rży z Polaków. Rży z tego, że może nam pluć w twarz i żadna konsekwencja go nie spotka. Mówiłem o katokomunie, o tej elicie, która teraz rządzi Polską po okrągłym stole, że to jest zmowa elity katolickiej sterowanej przez katolickich biskupów i elity komunistycznej sterowanej przez pogrobowców Jaruzelskiego i Kiszczaka. To jest właśnie typowy produkt tej właśnie pseudoelity. Po ślubie Kaczyński-Kurski odprawianym w sanktuarium w Łagiewnikach, kolejnym katolickim ślubie, dodałem do tego człon pato. Kato, pato, komuna. To jest ewidentny taki wykwit, ten śmiech, ta obelga rzucona Polakom przez Szumowskiego w głównej stacji telewizyjnej, przy tam milionach, można powiedzieć, do których to dotrze na różne sposoby, on pluje Polakom w twarz z pogardą. To jest właśnie katolicko-komunistyczna elita. On rzekomo szkolony u matki Teresy, znaczy szkolony u rzekomej matki i tak dalej, nie? I rycerz jakiegoś tam zakonu, kawalerów, rycerzy maltańskich. Nie? Zobaczcie, jak się zachowuje po tym, gdy schodzi ze sceny. I to wszyscy zgadzają się, że jeśli już był moment na dymisję, no to tuż po wyborach mógł być ten moment, bo rzeczywiście przynajmniej w rządowych statystykach wtedy, które zresztą no, mówię, że mogą być zafałszowane, było trochę mniej zachorowań i był taki czas przetasowania, a nie na 2 tygodnie przed rozpoczęciem roku szkolnego, gdzie eksperci rządowi mówią, że jeśli dzieci pójdą do szkoły, nastąpi bardzo poważny wzrost zachorowań. To już nie my mówimy. Chociaż my mówimy o tym od dawna i to tak samo jak mówiliśmy, że na weselach będzie wzrost zachorowań. No eksperci rządowi nie wiem, czy też to przewidzieli, nie? Może nie byli na żadnym weselu nigdy i nie wiedzą, jak to wygląda. Może teraz przynajmniej ostudzi się zapał pisowców do takiego udawania, że nic się nie dzieje, kiedy już ich rządowi eksperci mówią, że pójście dzieci do szkoły to jest tragedia w tym momencie, a zobaczcie, schodzi z Mostka Kapitańskiego szef służby zdrowia w Polsce ze swoim pierwszym oficerem, to co mówiłem. Zobaczcie, że wczoraj chyba po południu mówiliśmy o tym, że nie widać tutaj żadnej skruchy, żadnego przeproszenia, że na Tajwanie, czyli w normalnych państwach, gdzie minister się sprzeniewierzy swoim przysięgom, obietnicom, no to obietnicom, to później tam przeprasza, płaszczy się, tam klęka jakoś przed publicznością, przed swoimi wyborcami. Tu zobaczcie, rzeczywiście w wieczornym programie, czy tam późno popołudniowym, tu macie, widzieliście, jak się zachowują ci odchodzący urzędnicy czy pracownicy ministerstw tajwańskich. Tutaj rzeczywiście w programie takim wieczornym został Szumowski spytany, no to mówi, że on kłamał, mówi, że się wstydzi i ha, 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 co mi zrobicie?
Tyle. Ale co złego jest w tym, bo powiedziałeś, że no, tu kłamał w sprawie, że przestępstwo wśród Polaków, no że on nie powiedział o swojej dymisji. No może rzeczywiście nie powinien mówić, czy jak to jest, czy co powinien mówić w takim razie pytany. No on sam mówi, że w tych innych rzeczach to tam nie kłamał. Jedyne za co, czego żałuje, to że czasami za mało naciskał, tak?
A słuchaj, jeśli ktoś by ciebie raz oszukał, to czy uwierzyłbyś mu w pozostałe gadki?
No właśnie, czy kłamał tylko raz?
No to jest oczywista oczywistość. No człowiek, który jest zdolny do kłamstwa w tak wielkiej wagi, kiedy wiedział, że zaraz ma iść do dymisji, a parę tygodni wcześniej w żywe oczy mówi, że nie, absolutnie o tym nie myślę, że to jest kłamca pierwszej ligi. To nie, że on był gdzieś jakoś tam torturowany, czy przymuszany, czy szantażowany. To jest kłamca pierwszej ligi, który tak postępuje. Czyli nie wierzę w żadne słowo tego rycerza maltańskiego, katolickiego.
Po pierwsze, to on dalej kłamie. Mówi, że nie można mówić o tym publicznie, tylko w zaciszu gabinetów. Bo co? Dlaczego nie można? Właśnie powinno się mówić o nominacjach ministrów niedawno głośno, a nie w zaciszu gabinetów. To nie są jakieś, nie, to nie mówimy o szpiegach tajnych wywiadu gdzieś umieszczonych w komunistycznych Chinach. Mam nadzieję, że jakieś tam mamy.
A ty jesteś tak przy nadziei normalnie, bo to ja nie mam nadziei, że mamy jakichś szpiegów w komunistycznych Chinach.
Czy gdzieś we wrogim państwie, o których nie można mówić publicznie, tylko faktycznie w zaciszu tam biur służb wywiadowczych. Tylko ministrze, który ma nam służyć, którego no, niestety nie możemy wybrać, ale, no, ale jakoś tam jest wybierany czy akceptowany przez posłów, których wybieramy. On ma nam służyć, on ma tu zarządzać całą, tu akurat służbą zdrowia tak zwaną. I dlaczego nie ma się o tym mówić publicznie? Właśnie powinno się o tym mówić publicznie. Powinien przed akceptowaniem kandydatury jeszcze przyjść do Sejmu, przejść przesłuchanie, tak jak w Stanach Zjednoczonych.
Nie
czy podobnie na przykład.
Nie tylko przesłuchanie w Sejmie, bo tutaj inne przesłuchania by się przydały.
To inne, to już inna
to
sprawa.
Zaraz ale będziemy to o tym mówić.
Swoją drogą i potem zaakceptować czy nie zaakceptować kandydata na ministra i dlaczego nie mówić. A jak nie chciał mówić, to mógł nie mówić nic.
Nie musiał
powiedzieć. Mógł właśnie powiedzieć to, co teraz. No o tym się nie mówi, jeśli go już pytali konkretnie, że o tym, no to o tym się nie mówi głośno. Będą jakieś tam rekonstrukcje rządu i zobaczymy, co będzie i tyle. On wprost mówił wielokrotnie, że nie zamierza, że tam nie będzie opuszczał okrętu, jak jest tam, nie wiem, pożar czy coś, bo jest koronawirus, no to koronawirusa jest jeszcze więcej i on opuszcza. A co do najlepszego momentu na dymisję, to myślę, że właśnie wtedy w lutym mógł pójść na tą dymisję, byłoby prawdopodobnie lepiej.
Opuszcza, tak jak powiedzieliście, 2 tygodnie przed rozpoczęciem roku szkolnego. Eksperci rządowi mówią, że może być wtedy nawet kilka tysięcy przypadków dziennie. Przejdźmy troszeczkę jeszcze do podsumowania tego jego
pontyfikatu.
Ciekawe jest to, że mówi, że kilka miesięcy już wiadomo, a Morawiecki nie ma kandydata na zastępstwo, dopiero będzie się parę dni zastanawiał.
No i ciekawe jest też to, że nad tym kandydatem to tak wcale nie ma takiego zacisza. Nawet Szumowski został zapytany, czy Karczewski będzie dobrym kandydatem, czy byłby dobrym kandydatem. Odpowiedział, na pewno dobrym. Także jakoś ta dyskusja
to
jest.
Tak samo dobrym jak on, to już dziękujemy.
Zaraz może możemy do Karczewskiego jeszcze
później. Spuszczanej wody i tyle mam do powiedzenia w tej kandydaturze.
Mówiliśmy odnośnie pana Andrzeja Sośnierza, gościu w naszej telewizji, też został zapytany o to, czy przyjąłby taką tekę. Powiedział, że przyjąłby, chociaż na razie jeszcze nikt mu nie proponował.
No i zobaczcie, że ciekawe, że inne wypowiedzi pana posła są szeroko cytowane w mediach głównego ścieku, dużo mniej ważne, a ta o deklaracji, jeśli chodzi o ewentualne przyjęcie teki ministra zdrowia, zobaczcie, jakoś cichosza, żadne media nie podchwyciły tego, co powiedział specjalnie dla telewizji Idź Pod Prąd. Tu jeszcze, jeśli chodzi o praktykę dymisji, to szczególnie w tak trudnym okresie, kiedy na przykład szpital krakowski zakaźny, ten tak zwany jednoimienny, już praktycznie musi odsyłać pacjentów, bo jest przepełniony, być może jeszcze będziemy o tym więcej mówić. W takiej sytuacji, kiedy ma dojść do zmiany na szczeblu ministra i wiceministra, czyli praktycznie całe kierowanie tym ratunkiem przed chińskim wirusem, no, ucieka jak szczury z tonącego okrętu, to wręcz przeciwnie, nie powinno to być trzymane, tak jak Czarek mówi, w tajemnicy, tylko wręcz powinna już być od razu ogłoszona kandydatura. Czyli słuchajcie, zapewne za 2 tygodnie podam się do dymisji, takie czy takie przyczyny. Prokurator, no tu będzie mnie pytał o kupione respiratory, zapłacone respiratory, a których w ogóle nie ma, no to się muszę podać do dymisji. Ale tu rozważamy te dwie kandydatury, czy trzy, później już tydzień przed dymisją, po analizie tych 2-3 kandydatur stwierdziliśmy tutaj rząd, czy coś, to Morawiecki powinien mówić, bo ten skompromitowany minister to już tam dużo niech nie mówi. Za tydzień nastąpi, czy za 3 dni nastąpi zmiana i ministra tego i tego, on przejdzie na przesłuchania do prokuratury, a tekę przejmie ten i ten człowiek. Tak powinno się to załatwić. Wtedy nie byłoby żadnego takiego, no jakby to powiedzieć,
wstrząsu,
bo tu przecież lekarze główni mówią, że to jest dla nich zaskoczenie. Gdzieś tam jeden szef Naczelnej Izby Lekarskiej mówi, że to kompletne zaskoczenie. Czyli zobaczcie, w ogóle nie było to konsultowane ze światem
medycznym.
Powiedział
też, że od czasu rozpoczęcia pandemii oni zostali odsunięci, lekarze, na boczny tor. W ogóle minister z nimi się nie konsultował. Oceńmy jeszcze trochę tą, nie wiem, tą ministraturę, czy jak to nazwać, ministra Szumowskiego, bo on jest krytykowany, można powiedzieć, z dwóch stron, tak? My żądaliśmy tej dymisji, krytykowaliśmy za niewystarczające działania wobec koronawirusa, z kolei jacyś tam przeciwnicy czy zwolennicy płaskiej ziemi, że nie ma koronawirusa, krytykują jego, że no tutaj wprowadzał jakieś lockdowny i te maseczki musieli tam nosić przez jakiś czas, czy jest krytykowany z dwóch stron, czy był złym ministrem. On mówi o sobie, że w życiu popełnił wiele grzechów, ale nie przy zakupie na przykład respiratorów. Gdyby nie praca Janusza Cieszyńskiego, czyli wiceministra, który dzień wcześniej zrezygnował w Polsce, zmarłoby znacznie więcej ludzi. Powiedział, każda złotówka z transakcji w sprawie respiratorów zostanie zwrócona do budżetu państwa. Jestem pewien i gwarantuję to. Firma zapłaciła kilkanaście milionów euro i jestem pewien, że zapłaci do końca. Wszystkie warunki umowy zrealizowane. Realizowaliśmy o tym jeszcze za chwilę.
Czyli powiedział, że gdyby nie było tych respiratorów, co ich nie ma, to by więcej ludzi umarło.
Może trochę jakoś kupili jednak, bo tam chyba 200 jakoś dotarło w końcu.
Bo tam zdaje się, że ale w sumie nie też... wyczerpały się te zasoby. No
właśnie,
które
w Polsce tych respiratorów jest używanych tam od 80 do 120 raczej.
Kolejne kłamstwo, bo akurat respiratory nie okazały się, dzięki Bogu i dzięki dyscyplinie Polaków we wczesnym etapie ataku chińskim komunistycznym wirusem, respiratory nam się nie wyczerpały, te, któreśmy mieli na stanie. Także mówienie, że dzięki niemu tutaj więcej osób nie umarło, jest kolejną propagandową bzdurą, czyli kłamstwem, które on nabezczela tak Polakom serwuje, licząc, że szczególnie ten pisowski elektorat, który słucha, a tak, no, a nie, jednak ten dobry minister, ten zakonnik maltański, rycerz i matki Teresy, wyznawca, no to on nie jest taki zły, to tylko ci opozycja i ci różni źli ludzie będą teraz o nim źle mówić. Także to jest na taką bezczelną wręcz propagandę, wręcz manipulację te wypowiedzi są nastawione.
Redaktor Rymanowski też przypomniał, że Szumowski zmieniał zdanie w sprawie tych maseczek ochronnych. To też wielokrotnie mówili w naszej telewizji. Powiedział tak, dalej jestem zwolennikiem obowiązkowego noszenia maseczek. W momencie, gdy ilość rozproszonego wirusa jest większa, powinno się nosić maseczki. Wszystkie te stanowiska były zgodne ze stanowiskiem ekspertów. Wszystko było kwestią czasu i etapu epidemii. Był to dobry minister, czy zły, ma rację, nie ma racji, więcej szkód, więcej pożytku wyrządził.
No dobrze, że się przyznał do tego, że nie mówi prawdy, nie? To już wiemy, bo tak to my byśmy musieli to mówić za niego, że oszukiwał Polaków wielokrotnie. No,
w sumie to i tak się tu wyróżnia na tle polskiej sceny politycznej.
Kłamał dziesiątki razy, a przyznał się raz. No to nie wiem, czy tak...
No ale inni kłamią, się nie przyznają
nie
nawet.
No to może jest. Dobrze, no nie...
Powiedział, że grzechów wiele.
Mamy scenę polityczną, jaką mamy. No,
no scenę.
Jest
no,
się trudno wyróżnić.
Chlew nazywać sceną od razu, to ja bym tak się nie spieszył.
Ale... Scena okej, okay, tylko weszli i nabrudzili.
No. No akurat tak nomen omen na wiejskiej nabrudzili, to może im się tak skojarzyło, teraz że można chcieli, brudzić.
Chcieli posłowie dopłaty, to nie wiem, czy wiecie, że posłom na razie nie dostaną tych dodatkowych pieniędzy. No wróci, bo sprawa pewnie Senat odrzuci, to wróci do Sejmu, przegłosują. Ale prezydent już nie czekał i swojej kancelarii to tam pod 400 osobą zdaje się podwyższył.
Ale wiesz... Nie wiem, czy to jest nagroda za ten odebranie telefonu od Rosjan, czy bardziej za wstawianie filmów na TikToka.
Pytanie otwarte do naszych widzów.
Ale ciekawostką jest, że podwyżkę im robi teraz, a wiecie od kiedy ją dostaną?
No z początku roku.
No patrz, tutaj...
Jakby nie wygrał...
To by nie dostali.
Czyli za co dostali?
Za to...
A czy kancelaria jest od wyborów?
No, niby
teoretycznie nie.
Niby nie. Teoretycznie ale nie. Wróćmy do oceny Szumowskiego. Patrząc na cały ten okres jego pontyfikatu, można powiedzieć, że to jest jedna wielka pomyłka. Najpierw słuchał chińskiej agentury zwanej Światową Agencją Zdrowia i się nią podpierał, mówiąc, że praktycznie nie ma żadnej obawy. W tym czasie, kiedy już Tajwan walczył na pierwszym froncie i rozsyłał na świat prawdziwe informacje o wirusie komunistycznej partii Chin, CCP virus, w tym czasie Szumowski mówił, że nie ma zagrożenia, bo Światowa Organizacja Zdrowia tak twierdzi. W tym czasie zamiast gromadzić sprzęt medyczny, zamiast uruchamiać produkcję w Polsce, przecież Tajwan przestawił produkcję wcześniej przeniesioną do Chin, maseczek przede wszystkim, w ciągu paru tygodni. Przestawił produkcję, że nie tylko na rynek wewnętrzny wystarczyło tych maseczek na Tajwanie, ale Tajwan mógł sprzedawać albo rozdawać i Polsce też sporą część tej produkcji dał w darze Tajwan. Nie? Czyli zobaczcie, małe wyspiarskie państwo mogło to wszystko zrobić, a Wielka Polska tak się szczycą, że mają tu nadwyżki budżetowe, miał być zrównoważony budżet, no to przecież mieli pieniądze. Nie potrafili szybko przestawić produkcji. Nie potrafili zgromadzić zapasów na czas. Wręcz roztrwonili zapasy. Dali wielotonową pomoc medyczną dla komunistów, agresorów z Chin. Wysłali za darmo. Do tego jeszcze wyprzedali za bezcen świetne, przeciwwirusowe, takie, które tam 95% czy ileś tam wszystkich wirusów zatrzymują, maseczki, za bezcen, bo im się nie chciało wymienić gumki do majtek. Tak. Z agencji tych rezerw materiałowych państwa. To wszystko działo się za pontyfikatu Szumowskiego. A potem te kłamstwa, że maseczki nie pomagają. Dworczyk i Szumowski takie bzdury opowiadali. A potem wybory, do których on dopuścił przecież. To on powiedział, nie zaprotestował przeciwko kampanii wyborczej. No i wtedy poszło. No to jak można kampanię wyborczą, no to i na wczasy można pojechać. A czym to się różni? No to już, no to jak można wiec zrobić z okazji Dudy, jak przyjechał straż pożarna, wiecie, orkiestra wiejska, wszystko można. No to już wesele, to jeszcze prościej. No już to zrobili. No i teraz mamy prawie 1000 zakażeń dziennie, o których wiemy.
Redaktor Cezary Kłosowicz, ale czy to nie będzie na przykład tak jak z ministrem Waszczykowskim, na którego też przecież szły różna krytyka z naszej strony, no a potem jednak jak przyszedł Czaputowicz, no to żałowaliśmy, że nie ma Waszczykowskiego. Jak będzie z Szumowskim?
Zobaczymy, kto zostanie. Tutaj jest taka kwestia, że jest ta pandemia. I no, rząd Morawiecki potrzebuje kogoś, kto to dobrze załatwi, bo inaczej polecą wszyscy, jeśli się pandemia rozwinie. Także zależnie od tego, na ile on sam wierzy w tę pandemię, bo z jego wypowiedzi można różnie wnioskować. Twierdził, że już koniec i że w ogóle wirus jest niebezpieczny, bo słońce go tam zabija,
słońce
kiedy
na
już
wszyscy
dawno wiedzieli, że nie. No ale zakładając, że już wie, że
w
jednak,
Brazylii przecież chulą, że jednak na równiku, no.
jest groźny ten wirus, to, no to może jednak potrzebuje kogoś, kto się tym porządnie zajmie, więc no tu by była szansa, że przynajmniej w tej kwestii może kogoś sensownego.
Sugeruję, że głos telewizji Szpotron zostanie wysłuchany.
No, wystarczyłoby słuchać, myślę,
ministrów.
Bo a propos tego, co mówiłeś, czego nie zrobili albo co zrobili za późno, to myśmy o tym wszystkim mówili w lutym. A oni to zaczęli robić gdzieś w marcu. Także no, nawet nie trzeba było śledztw w Chinach prowadzić jak Tajwan. Można było włączyć telewizję i posłuchać.
Telewizję Idź Pod Prąd.
Telewizję Idź Pod Prąd.
A, bo ty uważasz, że jest jedna telewizja, dlatego już nie mówisz na to. Włączyć telewizję. No, to
już... jak ktoś już ogląda, to wie, jak telewizja.
Mogę się zgodzić.
Szczególnie też myślę, duże zaniedbanie było właśnie w tej sferze przekazu werbalnego i przykładu Prawa i Sprawiedliwości, bo ten lockdown jakieś tam zrobili, szkoły zamknęli dosyć wcześnie, no ale już przykład, jaki płynął ze strony, czy na przykład pana Kaczyńskiego, przecież ta słynna piosenka o tym pójściu na cmentarz, czy te zdjęcia tam przy różnych Morawieckich.
Żal, czekaj, jak to jest?
Twój ból jest lepszy niż mój ból chyba. Zdjęcia Morawieckiego bez maseczek, już nie mówiąc już o tym,
To jest właśnie kwestia tego, tych ekspertów rządowych. Eksperci rządowi nieraz mogą mówić nawet rozsądne rzeczy, tylko potem rząd ich nie słucha. I podobnie jest ta kwestia, że lekarzy nie słuchał, bo widać, że te decyzje nie były merytoryczne, tylko polityczne. Więc no, lekarze mogli mówić, a tu była decyzja polityczna. No teraz nie ma wyborów, więc może jest jakaś szansa, że staną się merytoryczne.
Zostanie ministrem zdrowia.
Porozmawiajmy jeszcze chwilę o tych pieniądzach, bo pytany o te respiratory, kwestie tych respiratorów, powiedział, że wszystko jest pewne, że gwarantuje, że wszystko zostanie oddane. Tutaj na TVN24 możemy przeczytać, że okazuje się, że ten pan Izdebski z Lublina, prezes firmy I&K, czy EIK po polsku, to jest osoba, która w przeszłości zajmowała się handlem bronią, w tym jej przerzutem do krajów objętych embargiem, czyli to już tym bardziej, gdzie toczyły się konflikty wojenne. I okazuje się, że ten pan już też handlował z PKN Orlen, tam sprzedawał maseczki. I ciekawa historia tego zamówienia, jak to zamówienie z Ministerstwem Zdrowia, przeczytam krótki fragment, jak to się odbywało, jakie tego były skutki. 14 kwietnia Ministerstwo Zdrowia podpisało z Andrzejem Izdebskim, prezesem lubelskiej firmy, kontrakt na dostawę 1241 respiratorów z Korei, Chin i Stanów Zjednoczonych. Umowa opiewała na około 200 milionów złotych, z czego biznesmen otrzymał od ręki od razu 154 miliony. Z nadejściem pandemii...
Czyli 3/4 przed... jakąkolwiek partią towaru.
Tak.
Daj spokój.
Ministerstwo Zdrowia tłumaczyło, że chociaż że Andrzej Izdebski, mimo braku jakiegokolwiek doświadczenia w branży medycznej, obiecał najszybsze terminy dostawy sprzętu niezbędne do walki z COVID-19.
To trzeba było...
Kurczę, mogłem obiecać, że na styczeń im załatwię.
Jakiegoś żula spod budki i on by im obiecał na jutro, można i powiedzieć.
Jaki
za jedną setną tej ceny.
Mówię tam w lutym, że na styczeń.
Biznesmen z Lublina nie dotrzymał żadnego przewidzianego przez umowę terminu.
Aha,
ale wygrał
zaskoczonko.
Ale wygrał i minister mówi, że on dobrze zrobił.
Mamy to zamówienia 1241 respiratorów. Początkowo udało mu się dostarczyć 50 niemieckich urządzeń, innych od wyszczególnionych w zamówieniu. Czyli
co innego obiecał, co innego sprzedał.
Finalnie Ministerstwo Zdrowia odebrało od jego firmy 200 urządzeń, z czego część już po okresie obowiązywania umowy, czyli po 30 czerwca.
Czyli miało być 1200? Skreś 1000, zostanie 200. To jest skuteczność katopato komuny szumowskiego.
W związku z tym Ministerstwo Zdrowia zażądało od Izdebskiego zwrotu pieniędzy. No bo nie,
już wyparowały.
Z informacji uzyskanych przez TVN24 do 22 lipca, wliczając w to kary i odsetki, Izdebski zalega ze zwrotem około 70 milionów złotych. Stacja zadzwoniła do Izdebskiego. On przyznał, że rzeczywiście Orlenowi handlował z Orlenem. Nie chciał odpowiedzieć na pytanie, ile pieniędzy wciąż zalega Ministerstwu Zdrowia, ani kiedy zamierza je zwrócić.
A co?
To jest Polska właśnie.
Zobaczcie. Zwykły podatnik. Nowak Kowalski. Niech się pomyli w rozliczeniu jakiegoś VAT-u, SRAT-u czy innego dziadostwa. Na kilkaset złotych. To już będzie miał mandat wielotysięczny, a jak to będzie jeszcze więcej, to pójdzie siedzieć. A tutaj zobaczcie, Szumowski dopuścił do tego, że 70 milionów złotych, siu!
Jakaś taka symboliczna kwota, bo zobaczcie,
Sasin
tyle samo.
Siu! 70 milionów dla niemieckiej drukarni, i nie ma. I PiS sobie przepycha bezkarność, że jeśli ktoś ratował Polskę, to nawet jak ukradł, jak zabił, ma być niewinny. Już to ruskie ustawodawstwo.
Normalnie. I tak samo jak podwyżki w kancelarii ma działać wstecz.
Czyli jest niewinny od urodzenia. Już to taka czyściutka dupa noworodka w każdej świni na wiejskiej teraz ma być. No tak właśnie, bez grzechu pierworodnego.
O tych zakupach Ministerstwa Zdrowia mówił też w naszej telewizji pan Andrzej Sośnierz. Przypomnijmy tą wypowiedź.
Bardzo dobrze byłoby skorzystać również z polskich ofert, a taką naukowcy z Gdańska już opracowali i to jest, i to, tego też mi brakuje, bo ten test polski też jest tańszy. I to jest zadziwiające, tutaj... że my ciągle korzystamy z droższych ofert. Specjalizujemy się w wynajdowaniu, co może być najdroższe na świecie, czy respiratory, czy maseczki, i takie kupujemy.
Wyszukiwaliśmy najdroższych respiratorów, najdroższych testów, tak powiedział Andrzej Sośnierz. No gdyby to rozumieć dosłownie,
to jest to działanie celowe.
To jest poważne oskarżenie.
Tak, to jest działanie celowe.
O tych testach lubelskiej tej Biomaximy, że one są tańsze, nakupili ich mniej, potem gdzieś się przetrzymywali.
Parę miesięcy leżały bezużyteczne. Tu używa takiego dziwnego słowa, dziwnego, zaraz powiem jakie to słowo, patrzcie, zadziwiające. W polityce, tak przynajmniej mówią znawcy, nic nie dzieje się bez przypadku. A inni jeszcze mówią, jak nie wiadomo o co chodzi, jak coś jest zadziwiające, to o co chodzi. Wład, siedemdziesiąt, chyba tak ładnie?
Milionów.
No i wład, jest wapros i mamy
ответ.
To tam jest pytanie i jest odpowiedź, bo wiem, że nie wszyscy tam chodzili do jeszcze PRL-owskiej szkoły.
Ja też nie.
Ale ty jesteś znanym poliglotą. No to już.
Przejdźmy może, chyba że jeszcze coś odnośnie Szumowskiego, bo powiedzielibyśmy może parę słów jeszcze o senatorze Karczewskim, bo on teraz będzie tu.
Za chwilę, ale warto jeszcze zwrócić uwagę na to. Są ogromne pieniądze wyprowadzone do jakichś firm, które kiedyś handlowały bronią. To już chyba jest jasne, gdzie te pieniądze i kto w tym maczał palce.
jest zero odpowiedzialności politycznej, jest zero odpowiedzialności karnej. Czyli wiemy, gdzie te pieniądze poszły i wiemy, kto to kryje. Wiemy, kto rządzi Polską. Do widzenia.
No były też duże, przecież pamiętacie, w poprzednich miesiącach afery czy wiadomości jakieś zastraszające, zadziwiające o tych majątku Szumowskiego, tej firmie jego brata, jak tam te
dotacje
firmy przyjmował.
Wielomilionowe szły także na brata, tam... o czym oczywiście brat drugi, czyli minister, w ogóle nic nie wiedział.
Też tam
A
były
pamiętacie
jakieś
jakiegoś,
zapytania?
Nie wiem, manikiurzystka tego Szumowskiego też miała jakąś firmę? Nie, przepraszam, instruktor narciarski, tak? A to dla mnie jedno i to samo. Gdzieś jakiś przypadkowy człowiek przychodzi, cześć, ja spotkałem wczoraj tam u nas w warzywniaku Szumowskiego, to teraz proszę, ja wam ofertę. A oni, dobra, no to tak, nie, no jak Szumowskiego sprzedałeś na tego, no to już przyjmujemy. Ile milionów dać? 15? A proszę, masz. Ile teraz? Następny? A nie, następny nie, bo następny nie spotkał, że tak powiem, na nartach, czy w zieleniaku, czy u manikiurzystki ministra Szumowskiego. Także widzicie, jakie Szumowiny rządzą Polską. To jest przecież kariera Nikodema Dyzmy przy tym, to jest jakaś nędzna podróba. To dopiero jest Disneyland. PRL, kato, pato, komuna.
Kto będzie następny po nim? No bo jest ten senator Karczewski z TVN, o to zapytał Szumowskiego, czy to byłby dobry kandydat. Powiedział, że na pewno dobrym. Ja tego Karczewskiego, jeśli chodzi o te sprawy zdrowotne, to kojarzę tylko, jak gdzieś tam już w marcu pokazywał Polakom, jak trzeba myć ręce. Jak my mówiliśmy, jakimś... żeby robić zapasy, kupować maseczki i tak dalej, to oni pokazywali, jeden pokazał Grodzki, jak myć ręce, po tym Karczewski możemy pokazać Państwu fragment, puścić tutaj w tle, jak, nie wiem, czy będziemy słyszeć, jak on tutaj pokazuje, że nie kciukiem, bo na kciuku są wirusy, tylko łokciem i tak dalej.
No, bez przesady, no ja nie będę w tej chwili z tej mowy marynarki, pani redaktor, do tego mnie nie namówi. Nie, pani redaktor, do operacji tak się myjemy. Myjemy również ręce do łokci, natomiast myjemy ręce bardzo często, chirurdzy myją kilkanaście razy na godzinę, dosłownie kilkanaście razy na godzinę i stąd te nawyki, prawda? Ale myjemy tylko do nadgarstków, prawda? Badając,
no pokazywał Polakom, tak, jak myć te ręce, nie musimy całego tego fragmentu oglądać. No, nie wsławił się niczym poważnym, nie krytykował rządu, no bo powiedzmy Andrzej Sośnierz, no to rzeczywiście od kilku już, myślę, miesięcy to słychać w tych mediach jakieś jego wypowiedzi odnośnie koronawirusa. Ta kandydatura wydaje się pewnie być bardziej umocowana, bo jest wyżej stoi, jeśli jest wicemarszałkiem Senatu, tak? Ale jeśli chodzi o jakąś jego fachowość, no to ja nie słyszałem żadnych konstruktywnych rad, krytyki, nie wiem, pochwał, jakichś idei czy jakiejś strategii, która miałaby nas uratować przed tym koronawirusem, poza tym myciem rąk, że nie tak jak Grodzki, tylko tak jak Karczewski.
On wsławił się jednym rzeczywiście, kiedy rechotał z ofiar zamachu nad Smoleńskiem, na takiej gali Polsatu, o ile dobrze sobie przypominam, wraz z Dudą tam siedział i młody sztur kpił właśnie z zabitych nad Smoleńskiem. I tam Duda z Karczewskim rechotali właśnie. To tym się jedynie ten człowiek wsławił. Nie? Z reszty nie znam niczego, co bym mógł powiedzieć, że o coś dobrze zrobił, czy fajny gość, czy coś takiego. Nie? Kwalifikacji medycznych nie znam, to może tutaj jego pacjenci niech się wypowiedzą, czy koledzy w szpitalu. Jeśli chodzi o jego kandydaturę na ministra, to zależy, jaki mamy cel. Są dwa cele możliwe. Albo ukraść, zmalwersować, przekazać służbom, pewnie komunistycznym, które kiedyś sobie bronią handlowały i obstawiały ten rynek, kolejne miliony, albo ratować Polskę. Jak myślicie Państwo, do której roli lepiej się towarzysz Karczewski nadaje?
Przejdźmy może teraz, bo tego nie wiemy. Mamy mieć decyzję przed końcem tygodnia, Morawiecki obiecał, także no, jutro albo pojutrze pewnie się dowiemy, kto będzie tym nowym ministrem. Przejdźmy do sytuacji w Polsce. Jak oceniacie dzisiaj znowu wzrost zakażeń 730? No, martwi ta mała liczba testów, bo już dochodziliśmy do 34 tysięcy testów dziennie. Teraz na przykład podczas weekendu to spadały te liczby do kilkunastu. Poprzedni weekend też taki niski. Dzisiaj chyba 24 tysiące. No i ten wzrost jest duży. Już powiedzmy, no był jakiś spadek, tak? No bo spadło do 500 kilkudziesięciu przypadków. Dzisiaj znowu 700. Najwyższy wynik to jest około 850. Jak myślicie, jak to się dalej potoczy? No bo mamy za dwa tygodnie te szkoły. Widać, że będą otwarte. Tu nie ma co liczyć, że będą zamknięte, bo wszyscy jak jeden mąż mówią, że no, szkoły muszą być otwarte. Także no, pewnie będą. No tam są na przykład na Podkarpaciu, mają uczniowie chodzić w przyłbicach, także jakieś tam będą pewnie próby tych środków oszczędności.
Ale to, żeby nam z tego nie wyszły tak zwane zakute łby.
Jakieś krzyżaków będą odkrywać.
Żeby bardziej rycerze, nie?
O, jakby to tak pełna zbroja i by takich w cnotach rycerskich szkolili, to popieram. To by na pewno Podkarpaciu wyszło na zdrowie. A same przyłbice?
Jak oceniacie tę sytuację?
Niewiele nie, chyba.
Same przyłbice są, owszem, mają jakiś tam skutek, ograniczają rozchodzenie się oddechu i z oddechem koronawirusa. Ale przy siedzeniu w klasie kilkudziesięcioosobowej przez kilka godzin i przemieszczaniu się między klasami, to myślę, że ten efekt zostanie i tak zmarnowany. Także to taki bardziej środek na pokaz. No nie, niewielkie to ograniczenie. No, także no, otwarcie...
Takie wikingowie takie rogi sobie zakładali jeszcze, nie? Takie,
czy... Właśnie im się rysuje, a podobno nie zakładali.
Także, czyli nie zakładali.
Że podobnościami.
Ale myślę, że jakby tu kuratorium w Rzeszowie rozważyło, że tu by przyłbice i takie rogi, to wtedy by można dystans, wiesz, bo takimi rogami, to byś tak się odwracał, nie? Drugi tego, rogi pół metra i już byśmy mieli ponad metrowy dystans. Rozważcie to. Ja za darmo sprzedaję te pomysły racjonalizatorskie.
Social
distance też dobra Hełmy rzecz.
Tylko z rogami, właśnie... pół metra.
Po paru godzinach obawiam się, że cała klasa może być już na koronawirusem napełniona.
Ale w szkołach przynajmniej byłoby wesoło.
Ale no lepiej tak niż nic. No.
Przejdźmy do...
Na pewno otwarcie szkół teraz to będzie... No tak jak eksperci rządowi twierdzą, że to wzrosną nam wskaźniki zarażalności do poziomu takiego, jaki był we Włoszech, czyli po około dwóch. Czyli, że dwie osoby od jednej się będą zarażać, czyli to jest wzrost bardzo szybki w górę i będą już tysiące zakażeń dziennie, a już mamy najgorszą sytuację w historii tej pandemii, bo jest w tej chwili najwięcej tych aktywnych, wykrytych przynajmniej zakażeń, jak do tej pory i cały czas to rośnie. No, liczba testów od dłuższego czasu, no tak średnio można powiedzieć, że jest stała, raz tam 30, raz 15, raz 20, ale mniej więcej to wychodzi. Nawet zakładając, że teraz lepsze są te śledztwa epidemiczne i lepiej wykrywają, to i tak ten wzrost widać wyraźnie, widać najlepiej na liczbie hospitalizowanych, która znowu już jakiś czas temu przekroczyła 2000.
Też liczba ofiar śmiertelnych też rośnie. Dzisiaj już znowu było kilkanaście, chyba 17, wczoraj 11. Też ja śledzę na przykład w Lubelskim te przypadki zachorowań, skąd są. To coraz częściej widzę taki napis: źródło zakażenia w trakcie ustalania. Czyli nie wiedzą, skąd się wzięło, no bo wcześniej tam
no bo
było
to już jest
przypadkiem potwierdzonym, a teraz widać, że ten wirus już gdzieś krąży.
Z różnych stron i praktycznie już nawet się nie da ustalić, bo mógł spotkać kilka osób w ostatnim tygodniu, no to już nie jest tak prosto jak na samym początku, gdzie to były takie pojedyncze jakieś drogi zakażeń. I teraz doprowadziliśmy w Polsce i w wielu krajach innych do tego, że rodzice muszą pracować oboje, nie może być jedno z nich w domu z dzieckiem i dlatego jest taki nacisk, żeby otwierać szkoły. Gdyby był normalny model, że jest jedno z rodziców może pracować w domu, drugie chodzi do pracy, tam się może jakoś zabezpieczać też przed tą pandemią, to nam by pandemia nie była tak straszna. Nie byłoby, no bo to tylko dlatego jest to otwieranie szkół, bo dzieci mogą się uczyć w domu, mogą się uczyć zdalnie w jakiejś mierze, nawet jak mają tam jeden komputer na kilkoro dzieci no to przecież większość pracy i tak się robi samemu w domu z podręcznikiem. I tak jak po powrocie dzieci ze szkoły muszą jeszcze raz z rodzicem siąść, bo przecież jeden nauczyciel 30 osób czy 30 parów w tej klasie nie da rady nauczyć. To jest niemożliwe w ogóle fizycznie praktycznie, żeby się każdym zająć. Stworzyliśmy taki system i teraz on się odbija nie tylko w edukacji, co już od dawna, czy w bogactwie społeczeństwa, w życiu w ogóle społecznym, co teraz w odporności na epidemię.
Tak, i tu przypomnę statystyki, że uczniowie ci najlepsi poradzili sobie jeszcze lepiej w czasie właśnie pandemii, czyli kiedy nie chodzili do szkoły. Czyli zobaczcie, szkoła najbardziej ogranicza rozwój najzdolniejszej młodzieży. To już z tego powodu powinna być zakazana.
A jest obowiązkowa.
A innym każe się uczyć rzeczy, których w ogóle nie wykorzystają, bo są potrzebne tym najzdolniejszym. Jakaś budowa komórki, pantofelka, no to większość ludzi nie jest niezbędna. Może jest ciekawa, może fajnie, że zobaczą, że stworzenie jest skomplikowane i tak dalej. Chociaż o tym akurat na to nikt nie zwraca uwagi.
Owici pantofelka ich nie uczą, że to jest...
Ale nie trzeba im z tego robić egzaminu.
Cudowny silnik.
Plusem, myślę, jest też to, co zawsze narzekaliśmy na to, że za dużo ludzi w Polsce jest na studiach, tak? Że
50%,
kiedyś to było kilkanaście procent.
Bo mniej.
5 nawet wcześniej. 5-6%. Kiedyś, teraz to już dochodzi do 50, czy nawet przekroczyło. No i teraz okazuje się, że studia mogą mieć problemy, bo studenci widzą, że no mogą żyć bez tych studiów. Ważniejsza jest praca. Na tych studiach nie uczą się jakichś tam niezbędnych rzeczy często, nie? No bo tam nie mówimy o tych przypadkach, gdzie no rzeczywiście te studia są konieczne do zawodu. Także no może to będzie jakiś pozytywny też efekt tej pandemii.
No, na, że tak powiem, tragediach ludzie się uczą, nie? Tylko, że myśmy mówili, kiedy nie było tragedii, mówiliśmy właśnie o tych szkodliwych, komunistycznych zmianach, które wniknęły w organizm społeczny. O jednej Czarek wspomniał, czyli właśnie zmuszenie za pomocą niskich płac dwojga rodziców do pracy, kiedy model tradycyjny, który bardzo dobrze funkcjonował przez tysiąclecia, to było, że musi pracować na zewnątrz, zarabiać, polować, czy to co innego robić, tylko jeden z małżonków. Zwykle był to mężczyzna, ale tu się nie będziemy upierać, jak gdzieś któraś kobieta lepiej poluje, no to niech ona sobie tam chodzi na polowania, to jej sprawa, nie? Ich sprawa, niech we dwoje sobie zdecydują, kto będzie pracował na zewnątrz i zdobywał pieniądze, a kto będzie się zajmował domem. Niestety ten socjalistyczny... bardzo szkodliwy model wniknął nie tylko do, można powiedzieć, takich typowych komunistycznych krajów, tak notabene dla właścicieli psów komunikat. Wiecie, co się stanie, jak rzeczywiście najpierw socjalizm, a później komunizm wejdzie pełną parą do jakiegoś kraju? Właśnie to, co się dzisiaj dzieje w Korei Północnej. To jest chyba najbardziej zaawansowany komunistycznie kraj, reżim. Właśnie ten reżim ogłosił właścicielom psów. Mają teraz je przymusowo oddawać na posiłki w restauracjach. Nie wiem, Czarek, mówiłeś o tym w newsach?
Nie, tego nie, ale mogę od razu dopowiedzieć, co w Chinach robią.
Proszę.
Tam też się już boją głodu. Teraz rozpoczęli akcję Czysty Talerz oszczędzania jedzenia. Teraz w restauracji, jak przychodzi grupa ludzi, to może dostać, nie dostanie tyle dań, ile jest ludzi, tylko o jedno mniej co najwyżej. Żeby wszyscy wszystko ładnie zjedli i nie gdzieś, żeby resztek nie wyrzucać,
nie zostało.
Bo wiedzą, że czekają ich braki żywności w najbliższym czasie.
Pamiętacie, jak krytykowaliśmy rząd Morawieckiego za umożliwienie przetrwania chińskim komunistom? Bo oni wtedy zrobili embargo na dostawy zboża z Australii, żeby ukarać Australię za to, że krytykuje rząd chiński za rozprzestrzenienie koronawirusa na świat, no to wtedy Polska wysłała pociągi ze zbożem, żeby towarzyszy chińskich ratować.
Przejdźmy może na koniec do tematu Małopolski. Ja dzisiaj przeczytałem bardzo taki, no myślę, wstrząsający wywiad z dyrektorem szpitala uniwersyteckiego w Krakowie.
Może jeszcze dokończmy ten wątek, bo mówiliśmy o tym modelu, o modelu rodziny jako o takim komunistycznym zwyczaju. Drugi właśnie taki mit, który się upowszechnił w Polsce, tu zresztą pan poseł Andrzej Sośnierz też go powielił, że bez szkoły nie uda się wyedukować społeczeństwa, że będziemy mieli taką edukację, pokolenie COVID-u, czyli pokolenie jakieś głupsze. Nie? Okazuje się, że właśnie mamy mądrzejsze, że ci najzdolniejsi mieli więcej czasu na naukę, mieli więcej kreatywności w poszukiwaniu źródeł i tak
ale
dalej.
Ale z drugiej strony tamte wyniki matur nie, mówią, że były gorsze niż w zeszłym roku.
Ale ja mówię o tych najlepszych i były lepsze. Mnie tylko ci interesują.
Na całość społeczeństwa.
A po co nam?
Tym innym też może dobrze zrobi, bo się może stwierdzą, że jednak się wezmą za jakąś pracę, a nie będą się na siłę zmuszać do nauki czegoś,
co niepotrzebne. To jest komunistyczno, taki perelowski mit, że trzeba mieć wyższe wykształcenie, żeby no na przykład, co, dajcie mi jakiś, na przykład, żeby być przedstawicielem handlowym, to często patrzyłem w CV, wyższe wykształcenie.
Hutników zmuszali, żeby robili maturę. I to już paręnaście lat temu.
Po co to
robili
komu?
Se normalnie szklanki w krośnie. I ale nagle kazali im robić maturę.
On dobrze dmuchał
no chodzą do szkoły,
w terurę i było git. I robił piękne, artystyczne wyroby. Po co mu jakaś matura do tego? Nie? Także absolutnie, to jest zabobon z PRL-u odziedziczony, że do wszystkiego trzeba bumagę. Nie? Bumagę, czyli papier podpisany przez jakąś komisję. A później to już można było na targu se kupić dyplom jakiejś wyższej uczelni, bo się zrobiło tego tyle, wiecie, te prywatne uczelnie, które praktycznie niczego nie uczyły, tylko była umowa. To słyszałem autentyki. Na przykład w Urzędzie Skarbowym wprowadzimy teraz dla personelu, który tam, wiecie, na liczydłach liczył, teraz tam się przesiadł na komputery, wymóg wyższych studiów. No to już kolega ma szkołę wyższą, on uruchamia wyższe studia tam dla operatorów
Skarbowego.
Urzędu Skarbowego. Taki przypadkowo tu ustawa.
Płatne oczywiście.
To i tu płatne, no i bach wszyscy. I tam wiecie, tydzień barabara, parę zjazdów, trochę się nachleją i papier jest. Albo se kupią w tym, nie?
Ale powiedziałeś za komunizmu. No ale prawda jest taka, że podczas za komuny tak zwanej, to na tych studiach to mniej było ludzi niż teraz. Kształcenie zawodowe było na dużo lepszym poziomie. To dopiero ta trzecia RP, tak zwana Wolna Polska, zniszczyła to kształcenie zawodowe, no i sprowadziła te zmiany, że no już teraz to 50% młodzieży na studia idzie bardzo chętnie, tych kierunków coraz więcej, coraz łatwiej się dostać.
Mniej więcej do lat 80. jeszcze trend w szkołach nadawali nauczyciele albo przedwojenni, albo wychowani przez nauczycieli przedwojennych. Nie? Ja jeszcze do takiej szkoły chodziłem, gdzie właśnie ci nauczyciele to mieli największe poważanie, u nich zawsze była dyscyplina, u nich był wysoki poziom merytoryczny i tak dalej. Gdzieś w latach 80. i 90., tu słusznie zwróciłeś uwagę, nastąpiło całkowita zmiana etosu, że pauperyzacja, czyli nauczyciele mieli być już najbiedniejsi i najgłupsi jeszcze i do tego ich zawalenie papierami, nie? Także absolutnie już nie szli ludzie, którzy mieli taką misję tam, wiecie, siłaczki czy doktora Piotra, tylko szli już do tego zawodu ludzie, którzy chcieli mieć długie wakacje i łatwe studia. No i spora część nauczycieli, nie mówię o wszystkich, bo jest nadal dość dużo jeszcze, dzięki Bogu, nauczycieli o bardzo wysokich aspiracjach, ale te inne aspekty, jak pauperyzacja czy przywalenie biurokracją, a potem poszło to bezstresowe wychowanie, czyli że praktycznie szkoła nie ma żadnej metody dyscyplinowania uczniów, tylko wzywa policję. Już to kiedyś to albo nauczyciel sobie poradził, albo woźnego wezwał, a teraz policję trzeba wzywać. I co, i od razu przestępca młodociany? Ale ty przecież wykładasz na uniwersytecie. Przez twoje studia zobacz, jak zmieniła się wyższa uczelnia.
No, ja mam perspektywę, powiedzmy, 14 lat teraz swoich studiów, potem studiów doktoranckich i potem pracy na uniwersytecie i rzeczywiście to jest zatrważające, że teraz często na trzecim roku matematyki ludzie wiedzą mniej niż te 14 lat temu ludzie po trzeciej klasie liceum.
Tak,
już w tym nowym systemie gimnazjalnym wtedy.
A weź sobie 30 lat wcześniej. Także mamy zrobienie kpiny z matury i z wyższych studiów. Także to, bo kończąc ten, mówiłeś, że koronawirus może coś dobrego przynieść. Może Polacy wreszcie się otrzeźwieją, że studia dla 90% dzisiejszych studentów to jest strata czasu. To jest strata czasu, a w lajtowym wymiarze, a zapewne
demoralizacja, zmarnowanie sobie życia. Bo najwięcej głupoty młodzi ludzie gdzie popełniają? Właśnie w czasie studiów, właśnie w akademikach. Tam mamy już małoletnich żuli, alkoholików w wieku 19-20 lat prawie, że. Może nie małoletnich, ale wiecie, takich no bardzo, bardzo młodych. Tam mamy ludzi uwikłanych w seks pozamałżeński. Tam mamy ludzi, którzy już są niekiedy po aborcjach, mówię kobiety. To Marian Kowalski kiedyś mówił, na Bramkach jak jest. Nie ma studentów, jest porządek. I to mówił o statystykach policyjnych w Lublinie. Przyjadą studenci, od razu rośnie prostytucja. Czyli część studentek po prostu się tym zawodem trudni. No nie ma innego, nie ma innego wnioskowania z tego powodu.
I wielu studentów pewnie korzysta.
Ale to nie tylko, bo to tam są, wiesz, te sponsoringi różne i tak dalej. Zaraz liczba przestępstw, rozbojów i tak dalej. Czyli czym się zajmują studenci? 5% się uczy, a drugi, a 90 parę procent się demoralizuje w czasie studiów. A rodzice gdzieś tam po wsiach i małych miasteczkach dają pieniądze, myśląc, że zapewniają dziecku lepszą przyszłość. Łamiecie im kręgosłup moralny, wysyłając ich niepotrzebnie na studia.
Także może taki będzie tego plus, że studenci zobaczą, że no mogą żyć bez studiów, że więcej jest z tym kłopotu, z tym nauczaniem zdalnym, że to może nie jest im konieczne do życia. Przejdźmy na koniec do tego wywiadu o Małopolsce, bo naprawdę tu są rzeczy, o których myśmy mówili. Ty mówiłeś, ja pamiętam już, nie wiem, no nie pół roku temu, ale te 4 miesiące, że będzie taka sytuacja w Polsce jak na Zachodzie, że będzie trzeba selekcjonować chorych, że nie będą do szpitala przyjmować wszystkich. No i dyrektor dzisiaj Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, to jest Marcin Jędrychowski, to jest największa i najnowocześniejsza placówka w Polsce, która została przemianowana na szpital jednomienny, mówi tak w wywiadzie dla Onetu: musimy dokonywać selekcji pacjentów i do szpitala przyjmować wyłącznie najcięższe przypadki. Przy tak utrzymującej się od wielu dni tendencji wzrostowej lada dzień zabraknie nam miejsc. Mówi także o tym wrześniowym powrocie do szkół. Dla mnie przerażający jest moment powrotu dzieci do szkół. Z jednej strony rozumiem racjonalnie próbę aktywizacji dzieci w wieku szkolnym, aby nie pozostawały one w domu. Z drugiej strony musimy pamiętać, że szkoła jest jak kopalnia czy duży zakład pracy.
Ja bym powiedział, że jest dużo gorzej niż kopalnia.
No właśnie, mówi też także o tym sezonie przecież, który przyjdzie grypowym, jesiennym, o tym, że no, ludzie będą przychodzić z grypą często, a będą musiały być stosowane do nich procedury jak do koronawirusa, to przeciąży. Mówi tak, to będzie jedna wielka katastrofa, bo w obawie przed pacjentami zakażonymi koronawirusem wszyscy pacjenci, którzy będą mieli zwykłą grypę, będą traktowani jako potencjalni covidowcy, a wtedy system oparty na pojedynczych szpitalach się załamie. Tak powiedział o tym, co wydarzy się wkrótce. Też fajnie zapytany na początku tego wywiadu, co pan myśli, kiedy słyszy lub czyta, że koronawirus to fałszywa pandemia. Bardzo popularna teza w Polsce.
No nie, nie w Polsce, tylko wśród głupich Polaków. To trzeba powiedzieć.
Czyli
ja nie
Polsce,
mówię o agenturze komunistycznej, która ten mit rozsiewa. Ale u głupich Polaków to tylko może być popularne.
No także u nikogo myślącego. Amerykanów, bo tak samo przecież w Stanach Zjednoczonych bardzo dużo jest takich też głosów. Mówi ten dyrektor tak. Wszystkich, którzy tak twierdzą, zapraszam do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, gdzie na własne oczy można zobaczyć, że to naprawdę niebezpieczny wirus. Nie będzie dyskutował, tutaj im coś udowadniał. Chcecie, przyjeżdżajcie, w każdym województwie macie, możecie sprawdzić. Tak?
W głupim dyskusja jest, że tak powiem, przeciwsobna, nie? Przeciwskuteczna. Nie? Że, wiesz, on będzie wyciągał coraz głupsze argumenty, a z głupim argumentem naprawdę jest trudno polemizować, bo nie wiadomo do tej głupoty, z której strony podejść. No to jest tak głupie, że wiesz, że szkoda gadać, rozumiecie, o co mi chodzi, że z argumentem merytorycznym to można wykadać. O, tu pan popełnił błąd rozumowania, tu jest przeskok, albo tu niewłaściwe fakty pan wziął pod uwagę. Oparł się pan na sfałszowanych danych. To są prawdziwe dane. Czyli z człowiekiem mającym merytoryczną wiedzę i umiejącym wysnuwać wnioski, możesz dyskutować. Z kretynem, który przeczytał sobie coś w internecie, nie możesz dyskutować. I nie trać na to czasu. To profesor Jotkowski bardzo ładnie powiedział o tym wysypie debili, czy nie pamiętam, jakiego on tam użył słowa, kretynów czy debili. No to
i szkoła nie tego niestety rzadko uczy, chociaż tego mogłaby nauczyć.
Tego nie
jest
nauczy.
Dużo pamięciowej nauki, której się zaraz zapomina, dużo różnych faktów niekoniecznie potrzebnych, a właśnie logicznego formułowania wniosków, dyskutowania, przedstawiania swoich argumentów, tego rzadko szkoła uczy. To już nauczyciel sam musi jakąś tu inicjatywę wykazać, żeby to jakoś tym swoim uczniom spróbować wpoić. Szkoda.
No tu mamy właśnie wypowiedź profesora Jotkowskiego. Dawno nie widziałem w internecie tylu wypowiadanych bredni w związku z koronawirusem. Wygląda to tak, jakby wszyscy debile jednak, nie kretyny, nie debile świata wychynęli z nor i nagle zaczęli pisać i wypowiadać się w rozmaitych filmikach. Także tu debilizm istniał zawsze, ale miał kiedyś pewne ograniczenia. Dzisiaj w dobie internetu nie ma żadnych.
Wystarczy nagrać filmik na Facebooku i już gdzieś go tam rozpowszechniać i dla kogoś być autorytetem.
A jeśli jeszcze to jest na, że tak powiem, zgodne z linią komunistycznej narracji, tak
to zaraz będzie
tacy
to
w furażerkach czy innych, to zaraz będzie miał kilkaset tysięcy wyświetleń. Nie ma najmniejszego problemu.
Dalej możemy...
Widziałem, jak wiecie, ten nieznany furażerkowiec nagle miał 600 tysięcy, jego pierwsze filmiki. Kiedy my oraliśmy ciężko na kilka czy kilkanaście, a przecież byliśmy już znani w środowiskach. Także widać, że to jest po prostu pompowane. Także każdy, kto, wiecie, wychodzi znikąd i ma 600 tysięcy wyświetleń, to wiedzcie, że zapewne jest to po linii komunistycznej partii.
Tak samo nie było tylko z tym. Przecież widzieliśmy teraz na tym w Warszawie na tych jakichś zlotach antymaseczkowych, jak to wszyscy ci, których pokazywaliśmy, że to ruska agentura, przypadkiem akurat walczą teraz nas. Te role różne, furażerkowcy, jacyś Stopnop i tak dalej, Brown.
Kompletny przypadek.
Przypadek.
A towarzysz Putin gra na tych fortepianach przeróżnych i cały czas ta sama melodia.
I co głupi się na to łapie?
Zniszczyć narody wolnego świata. Bo jeśli to, co pokazujemy, na to są dowody, jeśli Chiny zaatakowały świat, rozprzestrzeniając celowo koronawirusa, to i celowo rozprzestrzenią dezinformację razem z ruskimi towarzyszami, żebyś ty zdjął maseczkę i przyjął porcję wirusa. To jest oczywiste jak dwa razy dwa. To jest po prostu piąta kolumna na tyłach atakowanego państwa. Tak będzie działać.
Dalej w tym wywiadzie czytamy, redaktor pyta, jednak coraz częściej słychać głosy, że to wymyślona sytuacja, mowa o pandemii, odpowiada dyrektor. Dla większości osób ona może wydawać się wymyślona, dopóki ktoś z ich bliskich nie zacznie chorować. Wtedy ta sytuacja staje się jak najbardziej realna. My natomiast stykamy się z nią na co dzień, pracując w szpitalu jednoimiennym. Oswoiliśmy się z wirusem, nie możemy być jednak pewni żadnego dnia ani tego, co nas czeka. Dalej mówi, no takie szokujące rzeczy, na przykład na całą Małopolskę, to jest region, województwo, w którym mieszka 3,3 miliona ludzi, mają tylko 430 łóżek dla pacjentów z koronawirusem. Zapytany o respiratory, to mówi właśnie, że z respiratorami nie jest źle, najgorzej może być z tlenem, że tutaj tego brakuje, bo mówi, że na przykład w tym szpitalu uniwersyteckim w Krakowie na każdym łóżku znajduje się panel, który umożliwia przeprowadzenie tlenoterapii. Obecnie w szpitalu poddawanych tej terapii jest ponad 150 pacjentów z koronawirusem. To jest dużo, czyli co drugi, można powiedzieć, wymaga tej tlenoterapii. Także został zapytany, ile na Małopolskę mają karetek, takich zespołów, żeby tam wozić tych pacjentów i tak dalej w tym bezpiecznym, powiedzmy, standardzie. Zgadnijcie, ile na całe województwo. 3,3 miliona ludzi.
No to pewnie 300?
Mają kilkanaście karetek na całe województwo.
Ja strzeliłbym, jakby wiesz, ile mają.
A mają tylko jeden szpital. Czyli gdzieś tam z Sącza muszą 100 kilometrów po górach do Krakowa jechać.
Szczególnie, że tu Zakopianki jeszcze nie ma i czy tam są różne budowy i tak dalej. Także z tych rejonów górskich do Krakowa dojechać to wcale nie jest takie hej, takie bardzo łatwe. Nie?
Mają kilkanaście karetek. Mamy też, możemy przeczytać, że mamy w mieć w Polsce nową strategię walki z koronawirusem.
Tak, od września
lekarze rodzinni od września mają zmienić uprawnienia się lekarzy rodzinnych. Główne założenie jest takie, że to oni w ramach teleporady będą mogli wysyłać pacjentów na test w kierunku COVID-u. Czyli nie sanepid, ale teraz lekarze, oddział dla zakażonych koronawirusem ma być teraz w każdym szpitalu powiatowym. To też ma być ich więcej. Lekarz będzie mógł skierować na test na koronawirusa, gdy w trakcie telefonicznego wywiadu będziemy się skarżyć na gorączkę czy duszności. Jak tłumaczy wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, wywiad będzie punktowany i gdy pojawią się w nim pewne pozycje, pacjent będzie kierowany z automatu na ten test. Dobrze, źle, jak wróżycie sukcesowi tej strategii?
Nie, oczywiście, że bardzo, bardzo dobrze. To już dawno powinno być wprowadzone. Tu Gosia Kubicka, doktor Gosia Kubicka jest lekarzem rodzinnym. Może niebawem nam powie coś więcej, jak ona odczytuje te zmiany. Ale rzeczywiście po początkowym takim bardzo dobrym zachowaniu pacjentów, że z byle czym nie przychodzili do niej, tylko dzwonili i ona tymi elektronicznymi receptami nie mogła na podstawie, szczególnie jak to byli pacjenci, których prowadzi od lat, to bardzo łatwo przez wywiad telefoniczny mogła zalecić czy zmianę w kuracji, czy kontynuację jakiejś kuracji. O tyle już w maju, wtedy właśnie, kiedy pierwsza tura tych politycznych rozgrywek przedwyborczych przed 10 maja przyszła, no to już zaczęło się właśnie rozprężenie, już zaczęli przychodzić z byle czym do poradni. No i to dla lekarzy rodzinnych tego pierwszego kontaktu jest wielki stres. Także nadanie im tej możliwości kierowania pacjenta na test przed osobistym kontaktem jest jak najbardziej korzystne. Przypominam, że te szpitale jednoimienne już były w wakacje likwidowane. Na początku wakacji, czy tam były już takie doniesienia?
Szumowski tłumaczył, że w tych województwach, gdzie jest mało zachorowań, to na razie likwidują, a w razie zwiększenia to będą znowu powoływać.
No moim zdaniem jest to głupota totalna, tak wiecie, powoływać. Przecież to jest ogromna bezwładność tego, zanim to się wszyscy tam do tych nowych procedur, personelu i tak dalej, zanim to wszystko zacznie działać, to upłyną tygodnie. Nie? To on tak likwiduje na początku wakacji, a po miesiącu będzie powoływał od nowa. No to tylko idiota może. Tu mówię, ja mówię, jakby małpa siedziała na tym ministerstwie, to by mądrzej już zarządzała niż ten Szumowski katopato komuna, no.
Odnośnie sytuacji w szpitalach polecamy wam wczorajszy program, gdzie dr Piotr Gazda opisywał, jak to jest w Zamościu, jak tam sobie na razie dobrze radzą z koronawirusem i jakie mają procedury. I co ciekawe, to nie były procedury, które przyszły z ministerstwa, tylko to
sami
były
lekarze w Zamościu.
Lekarze sami właśnie w szpitalu wypracowali, stary, jak na razie działają. Tak jest.
Wychodzi niestety stan systemu ochrony zdrowia w Polsce. Są dobre szpitale, są dobrzy lekarze, oni sobie poradzą sami. Innym daje się jakieś procedury z punktami i się robi papierologia i bardziej się dba o papier czy o formalności niż o faktyczne, o stan faktyczny. Podam przykład. W jednej z przychodni w Polsce wchodzi się tam do lekarza, wiadomo, jest mierzenie temperatury, no bo jest pandemia, no i wyjdzie 37 troszkę. No ale mówi, no na zewnątrz jest prawie 40 stopni, no to wszyscy są gorąco. No ale ja nie mogę wpuścić. Proszę siąść przy wentylatorze i się schłodzić.
Jeszcze raz pana poddamy pomiarowi.
To też takie przypadki słyszałem na kwarantannie granicznej.
Ważne, co ma wpisane, a nie jak jest naprawdę. I jeszcze przy tym wentylatorze siądzie, jak faktycznie jest zakażony, to rozsieje ten wentylator to wszędzie. No to... A to nieważne, bo ona jest rozliczana z tego, co ma wpisane, no, a nie z tego, jak jest naprawdę.
To samo z sanepidem. Pamiętacie, były te kwarantanny. No i nasza słuchaczka została skierowana na kwarantannę, tam chyba po przyjeździe z zagranicy, no i dzwoni do sanepidu, no słuchajcie, ja jestem na kwarantannie, no już przybyłam na miejsce, ale nie mam żadnych zapasów jedzenia. No to co jej radzi?
Proszę pójść do Biedronki, ma pani blisko.
Gdzie pani mieszka? Tu i tu. O, 300 metrów dalej jest i tu jakiś hipermarkecik, taki ten mniejszy, nie? to se pani idzie zrobi zakupy. Sanepid jej tak normalnie, że tak powiem, polecił.
Z przestępstwem.
To jest kpina w ogóle.
Parę tysięcy złotych można było za to zapłacić mandatu.
Też myślę, się śmiał zrobienia z zapasów. A potem...
To teraz ma. Myślę, że dobrym w tej strategii jest ta kwestia właśnie tych testów na zlecenie lekarza, no bo taki test, jak chcemy sobie zrobić sami, to kosztuje praktycznie prawie 500 zł.
Ten genetyczny.
Nie każdego na to stać, nie każdy chce na to wydawać pieniądze, woli wziąć paracetamol.
Przy różnych jakichś takich zawodach o częstszym kontakcie, typu nauczyciel, lekarz, policjant, różne służby, straż graniczna i tak dalej, no to trzeba by sobie co tydzień robić, żeby mniej więcej mieć jakąś taką
pewność,
tak? Że nie roznoszę tego wirusa.
Sanepid na to niechętnie.
Kto na to wyrobi, nie?
Wysyła, no miejmy nadzieję, że lekarze już będą to robić chętniej czy częściej. Przejdźmy do waszych pytań. Dostałem je od was przed chwilą. Nie wszystkie teraz zadamy. Te, co nie zadam ich teraz, zadamy je o godzinie 18. Janina Bielecka. Mowa trawa z tego wychodzi. Społeczeństwo w większości wie, że to przekręt. Mowa pewnie o Szumowskim. Mówcie, co i jak uzdrowić nasz kraj. Mówić, a czas płynie na naszą niekorzyść.
Nie no, przecież dlatego poszliśmy tu, jeśli chodzi o sprawę Ministerstwa Zdrowia, po konkret. Czyli wskazaliśmy na człowieka, który ma pomysł, który ma doświadczenie, bo pracował w NWZ-cie i rzeczywiście ta Śląska Izba, Śląski Fundusz, no chyba najlepiej sobie radzi. Czyli pan Sośnierz pokazał jasno, że zna się zarówno na administrowaniu, czyli z biurokracją, z tym socjalizmem umie sobie radzić, to podziwiam, bo to ja bym nie umiał i wielu ludzi by już wymiękło, a on jakoś to tak jak taki lodołamacz przechodzi przez tę biurokratyczną niemożność i tu się zapisał właściwie. Jasno też pokazuje na wzorce, no szkoda, że jeszcze nie wymienia Tajwanu, ale Koreę Południową wymienia, no to już też nam bliski ideowo partner. Także ma pomysł, jest osobą, widać, że rzutką i decyzyjną, no to my mówimy, Morawiecki, wybierz go na ministra zdrowia. To jest chyba konkret.
No mamy też...
Ja nie mam takiego przekonania, że większość wie, że to przekręt.
Pewnie
większość
tak.
Dopiero co głosowała na te przekręty.
I na to, żeby bandyci byli bezkarni.
Odnośnie pana Sośnierza, Rafał Bąk. Pan Sośnierz już był dziś zaproszony do RMF, więc chyba dobrze wytypowaliście następcę Szumowskiego.
Do RMF, bo i w Onecie dziś był rano.
Ale czy to dobra zmiana, skoro pan Sośnierz ciągle widzi szansę w komunistycznej partii Chin?
Z tymi Chinami widzieliście już, że tak powiem, pewną zmianę u pana posła w trakcie wywiadu. Najpierw mówił, że to nie jest komunistyczne państwo, tylko jakaś dyktatura, czy tam jakaś tam technokracja, czy nie wiem co tam jeszcze, jakieś takie nazwy zamienne. Ale po kilku argumentach Kornelii Euniki użył komunistyczne Chiny. Także widać, że odpowiednia presja, informacje wpływają na tych ludzi. Mówiłem, że polski rząd, polskie środowisko pisowskie było bardzo silnie spenetrowane przez chińską agenturę wpływu. Dlatego naprawdę szczerzy ludzie w PiS-ie, oni cały czas powtarzali, że Chiny już nie są komunistyczne, że to jest takie państwo, z którym można robić biznes, że tu będą jakieś te inwestycje. To przecież pan minister Waszczykowski powiedział, że zostaliśmy oszukani przez tych chińskich lobbystów przeróżnych, tu mówił u nas też studio. Zawiedliśmy się, no to znaczy, że zrobili nas w trąbę. Także tu bym jeszcze, że tak powiem, nie dyskwalifikował pana Sośnierza za takie stanowisko w kwestii Chin, bo myślę, że gdy będzie poznawał fakty, gdy częściej będzie oglądał telewizję i iść pod prąd, to jako człowiek racjonalny i uczciwy zmieni szybko zdanie i nie będzie takich rzeczy opowiadał.
Miejmy nadzieję, no ostatnio gościł dwukrotnie już w jeden dzień.
Tak, a przypominam, że tutaj rozmowy o wywiadzie z panem Andrzejem to nie były 2 czy 3 dni przed dymisją Szumowskiego, tylko myślę, że 10 dni temu już zaczęliśmy tu rozmowy i całą procedurę. Także widzicie, z jakim wyprzedzeniem przygotowaliśmy się na dymisję ministra zdrowia. Widzimy w tym Boże błogosławieństwo, bo żadna w tym nasza zasługa.
Łukasz Luciuk, wyborcy PiS są tak zaślepieni propagandą Kurskiego i pięknymi słowami o patriotyzmie, że tylko PiS kocha Polskę, że na wszystko przymknął oko. PiS może kraść ile chce, ale daje 500+ i jest super.
No właśnie, to rżenie tego katopato komuny przedstawiciela, to dla mnie było no, takim, jakby to powiedzieć, zobaczeniem w soczewce strasznego stanu Polski. Że ten człowiek pluje tym pisowcom w twarz, a oni będą się oblizywać, mlaskać i bić brawo.
Dzisiaj dużo widzów, nowym widzom przypominam, że nasza telewizja jest prawdziwie niezależna. No, kiedyś mówiliście, że zależna od Boga, tak? Czy od naszych widzów, ale nie jesteśmy finansowani z państwa, z żadnych tam dotacji, funduszy i tak dalej. Utrzymujemy się dzięki waszym wpłatom. Mamy akcję 1000 gitar nam gra już drugi rok. Pastor Paweł Chojecki apelował o to, żeby co miesiąc 1000 ludzi wsparło telewizję Idź Pod Prąd. W ten sposób pokazujecie, że to, co robimy, jest dla was ważne. Także jeśli uznajecie, że to, co robimy, że nasza telewizja jest czymś wartościowym, prosimy was o wsparcie. Widzicie teraz na planszy, jak możecie to zrobić. idźpodprąd.pl/wsparcie. Przypominam, że naszym portalem, na którym możecie czytać nasze notki, nasze informacje prasowe, to jest właśnie idźpodprąd.pl. Tam znajdziecie naszą najnowszą notkę Sośnierz w Idź Pod Prąd. Rząd podaje złe dane. W Polsce nawet 300 tysięcy chorych na COVID-19. Oraz druga, także tylko u nas Sośnierz, o tym, czy przyjmie tekę ministra zdrowia. Wywiad telewizji Idź Pod Prąd z wczoraj. Link znajdziecie na czacie i w opisie filmu. Czy przed końcem programu jeszcze coś chcecie dodać na podsumowanie?
Jeśli chodzi o to, co robimy, to wytypowaliśmy też już zmianę na stanowisku w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Wskazaliśmy jasno pana ministra
nawet dwie kandydatury
Waszczykowskiego, ewentualnie panią Annę Fotygę, też minister spraw zagranicznych w przeszłości, bardzo dobrze sobie radzącą. Czaputowicz, postać miałka, nic nie zrobił wartościowego, kłaniał się komunistycznym Chinom i cały czas bredzi o Unii Europejskiej, a nie o polskiej racji stanu. Także tu też na tym odcinku czekamy na dymisję. Jeśli chodzi o nowe rzeczy, polecam wam nowy numer miesięcznika Idź Pod Prąd. To jest pokłosie konferencji, zjazdu Idź Pod Prąd, komunizm kontra wolność. Tam wielu, zarówno z Europy, jak i z całego świata, ekspertów wypowiadało się w tym temacie i to jest główna część tego numeru. Można już zamawiać sobie ten numer w wersji elektronicznej, a gdzieś około weekendu, może przed, ale najpewniej w poniedziałek już w Empikach, kioskach Ruchu powinien być ten numer.
Też w poniedziałek była rozmowa z redaktorkami naszego magazynu, także ci z państwa, którzy nie widzieliście, zachęcamy na drugą część programu. O 13 w poniedziałek było więcej mówione, co znajdziecie w magazynie i ogólnie o magazynie Idź Pod Prąd. Z ogłoszeń dzisiaj o 18 zapraszam na serwis informacyjny i program Idź Pod Prąd Dogrywka, a o 20.30 program Którędy do Niema, temat czy chiński wirus zniszczy kościoły. Chcesz jakoś szczególnie zaprosić na ten program?
Dzisiaj przyszła informacja, że w Korei Południowej, czyli państwie wolnym, wprowadzono zakaz działalności religijnej. To bardzo niepokojące, ale ma związek z głupią czy wręcz celową działalnością części tamtejszych instytucji religijnych. Będziemy o tym mówić o 20.30.
Już teraz was zapraszamy. Po programie Pomyśl Dziś pastora Chojeckiego, czy Bóg potrzebuje twojej służby, a także kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. My się z państwem będziemy już żegnać. Ja dziękuję w studiu pastorowi Pawłowi Chojeckiemu.
Dziękuję tobie i państwu.
I redaktorowi Cezaremu Kłosowiczowi.
Dziękuję, do zobaczenia.
Dziękujemy bardzo za uwagę. Do zobaczenia.
Na pewno znacie taką piosenkę Barka. Tam jest fraza do Boga: Ty potrzebujesz mych dłoni. Kiedy już jako nowonarodzeni chrześcijanie zaczęliśmy czytać Biblię, trafiliśmy na Dzieje Apostolskie, zaraz przejdę do tego tekstu, zadaliśmy sobie pytanie, czy rzeczywiście Bóg potrzebuje? Bo potrzebuje to znaczy, że bez tego sobie nie poradzi, bez tego nie zrealizuje swoich celów. No i zmieniliśmy tę piosenkę. My już śpiewamy, Ty oczekujesz mych dłoni, a nie potrzebujesz. Pokażę wam werset, który nas do tego przekonał. To jest Dzieje Apostolskie, 17 rozdział, 25. Paweł tłumaczy poganom naturę Boga. Ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. No to koniec dyskusji, wszystko w tym temacie. Ale to, że nie potrzebuje, to znaczy, że mógłby sobie poradzić bez nas. To nie znaczy, że nie oczekuje naszych rąk, naszych ust, a nawet, powiem wam, daleko więcej. To apostoł Paweł pokazuje w liście do Rzymian, 12 rozdział, werset 1. Wzywam was tedy, i to jest apel do chrześcijan, którzy już są zbawieni, Chrystus mieszka w nich, mają swoje mieszkanie w niebie. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, czyli przez dobroć Boga, łaskę, którą nam okazał, abyście teraz wy, ale dobrowolnie, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. Bóg nie potrzebuje twojej służby, ale jej oczekuje. I to jest największy przywilej tu na ziemi. Służyć całym sobą Jezusowi Chrystusowi. Do tego i ja ciebie wzywam.
Sierpnia 1920 roku wybuchło II Powstanie Śląskie. Było ono odpowiedzią na niemiecki terror podczas przygotowań do plebiscytu na Górnym Śląsku. Na obszarze plebiscytowym porządek utrzymywały wojska alianckie oraz powołana przez aliantów Policja Bezpieczeństwa, Sicherheitspolizei, złożona wyłącznie z Niemców. Korzystając z poparcia tej policji, niemieccy bojówkarze często atakowali tych, którzy opowiadali się za Polską. Doszło m.in. do napadów na polski komisariat plebiscytowy w Bytomiu oraz na siedziby powiatowych komitetów plebiscytowych, m.in. w Głogówku czy w Koźlu. Podczas obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja Niemcy napadali na polskie pochody. Nadal też na Śląsku w szkołach obowiązywał tylko język niemiecki. 17 sierpnia doszło do zabójstwa polskiego lekarza Andrzeja Mieleńskiego. Zamordowali go niemieccy bojówkarze, chociaż akurat opatrywał ich kolegów postrzelonych przez żołnierzy francuskich. Decyzję o wybuchu powstania podjął polski komisarz plebiscytowy Wojciech Korfanty, a polską organizacją wojskową na Śląsku dowodził Alfons Zgrzebniok. Powstańcy opanowali cały powiat pszczyński z wyjątkiem Pszczyny oraz szereg mniejszych miejscowości w okręgu przemysłowym, takich jak Szopienice, Nikiszowiec, Giszowiec, Bogucice czy Miechowice. 24 sierpnia międzysojusznicza komisja rządząca i plebiscytowa na Górnym Śląsku podjęła decyzję o rozwiązaniu Sicherheitspolizei i obiecała, że winni napadów na Polaków zostaną ukarani. Powołała też policję plebiscytową, czyli Abstimmungspolizei, która miała się składać po połowie z Polaków i Niemców. W związku z tym podjęto decyzję o zakończeniu powstania. Należy ono do tych nielicznych polskich powstań, które można uznać za sukces.